Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Liberek, biolog molekularny, kierownik Zakładu Biochemii Białek na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan profesor jest członkiem EMBO, organizacji zrzeszającej czołowych naukowców i promującej doskonałość w naukach o życiu w Europie i na świecie. Jest też laureatem wielu nagród naukowych, w tym tegorocznego tzw. Polskiego Nobla, czyli Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem naukowym w Polsce. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry pani.
I gratuluję w imieniu naszego zespołu radia, oczywiście wszystkich słuchaczy, tej nagrody, która no, jest naprawdę mocno prestiżowa.
Dziękuję bardzo.
Panie profesorze, pana kariera naukowa rozpoczęła się od fizyki i studiów na Politechnice Gdańskiej. Potem był doktorat z biologii molekularnej, habilitacja, profesura z nauk biologicznych, a nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymał pan za badania dotycząca pewnego rodzaju białek, nazywanych białkami opiekuńczymi. Na którym etapie pojawiły się te zainteresowania? No bo najpierw fizyka, później biologia. Co skłoniło pana, żeby zgłębiać w ogóle temat białek?
Kończąc studia, zainteresowały mnie trochę problemy nauk biomedycznych i dwa lata po studiach dostałem propozycję od profesora Taylora, asystentury w Katedrze Biologii Molekularnej i do moich zadań należało prowadzenie ćwiczeń z fizyki, z elementami biofizyki dla studentów
wtedy
biologii.
Wtedy jeszcze nie było Wydziału Biotechnologii
Międzynarodowego. Tak jest, wtedy nie było Wydziału Biotechnologii i potrzebny był fizyk do prowadzenia zajęć ze studentami, w związku z tym mi to zaproponowano, a jeżeli chodzi o pracę naukową, to miałem współpracować z doktorem ówczesnym Maciejem Żyliczem, który właśnie wrócił ze stażów naukowego w Stanach Zjednoczonych i przywiózł ze sobą bardzo ciekawą tematykę badawczą dotyczącą białek szoku termicznego.
Czyli tych białek opiekuńczych, tak? Też tak nazywanych, bo czy to samo znaczy, czy to są i różne białka?
To znaczy w tej chwili to samo, ale w tamtym okresie nie było pojęcia białko opiekuńcze, tylko było pojęcie białka szoku termicznego. Związane to było z tym, że synteza tych białek dramatycznie rośnie w warunkach stresowych. Natomiast synteza innych białek ulega wyciszeniu w warunkach stresowych. W związku z tym naukowcy nazwali je białkami szoku termicznego czy też stresu termicznego, bo w tych warunkach zaobserwowano ich wzmożoną syntezę.
Zacznijmy może, panie profesorze, w takim razie, bo to jest temat pewnie trudny i wymaga może takiego cofnięcia się i wyjaśnienia podstaw z naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy pamiętają, prawda, z lekcji biologii, jaką budowę mają białka i po co one w ogóle są w organizmie. Jakby pan profesor mógł troszkę powiedzieć na ten temat.
Znaczy, w każdej komórce naszego organizmu znajdują się białka. W komórce człowieka, w genomie człowieka jest kodowanych około 20 tysięcy różnych białek i one pełnią w komórce wszelakie funkcje strukturalne, transportujące, regulatorowe, przede wszystkim funkcje enzymatyczne. One przeprowadzają cały szereg reakcji biochemicznych w naszych komórkach.
Ale także funkcje ochronne, tak? Jakieś.
To specyficznie białka opiekuńcze. I teraz każde białko w komórce jest syntezowane z aminokwasów w postaci liniowej, czyli aminokwas jeden jest dołączany do następnego. Ale białko i tych aminokwasów jest od 100 w małych białkach do nawet 2000 w dużych białkach, czyli to są bardzo duże cząsteczki. I teraz po tej syntezie białko musi zwinąć się do tak zwanej konformacji natywnej, w której jest ono aktywne. I w tej konformacji aktywnej wszystkie te aminokwasy muszą się ustawić względem siebie precyzyjnie w przestrzeni.
Jakie to ma znaczenie na przykład dla, nie wiem, funkcjonowania organizmu, dla zdrowia? Jakieś kolosalne znaczenie, znaczy, znaczące?
Jeżeli białko się nieprawidłowo zwinie, to ono jest nieaktywne. W związku z tym po prostu nie funkcjonuje w komórce i to ma, w zależności od białka, to ma bardzo duże...
Na przykład
duże...
jakie, panie profesorze, może mieć to znaczenie? Jeśli te białka funkcjonują nieprawidłowo, nie zwijają się i nie rozwijają...
Jeżeli białka jako całość funkcjonują, nie zwijają się prawidłowo, to komórka w ogóle nie może powstać, nie może żyć, tak? Bo białka no, są najbardziej istotnym elementem komórki. Ja mógłbym trochę porównać chyba komórkę do komputera. Kwasy nukleinowe to odpowiadają bardziej systemowi operacyjnemu. System operacyjny bez komputera nie działa. Natomiast białka to są hardware, czyli wnętrzności komputera. Pamięć, płyta główna, częściowo obudowa i to są tak naprawdę białka. I żeby ten komputer funkcjonował, to musi być zarówno software, jak i hardware, czyli wnętrzności komputera. Jedno i drugie. Jedno bez drugiego nie działa. Informacja o białkach jest zapisana w DNA, natomiast potem jest przepisywana poprzez informacyjne RNA na białka. I to białka prowadzą reakcje biochemiczne w komórce.
Powiedział pan profesor, tutaj wymienił różne rodzaje białek. Pan profesor zajął się szczególnym jakby rodzajem, białkami opiekuńczymi, czyli białkami, które należą do tych białek szoku termicznego, o których pan już wspomniał. Ale naukowcy też mówią o tych białkach także molekularne przyzwoitki. Co to, jak możemy to rozumieć?
Tak, rzeczywiście to jest pewna grupa białek, nie aż taka liczna, to jest podejrzewam, że około 1% wszystkich białek w komórce. To są białka, które towarzyszą powstawaniu struktur przestrzennych innych białek i też kompleksów białkowych, ale one nie wchodzą w skład produktu finalnego tych reakcji. I termin angielski, którym nazwano te białka, to jest molecular chaperones, czyli molekularne przyzwoitki. Stąd w literaturze polskiej pojawia się słowo molekularne, przyzwoitki.
Nazwa, że opiekuńcze, one się opiekują innymi białkami? Jak mamy to rozumieć?
One w pewien sposób opiekują się innymi białkami, czyli w szczególności to manifestuje się w procesie zwijania białek. Jeżeli nie ma białek opiekuńczych, to około 30% białek komórkowych nie zwinęłoby się w sposób prawidłowy, czyli komórka nie mogłaby żyć.
Ale co to znaczy, panie profesorze, że się białka, dlaczego one się muszą zwijać? Jakby się nie zwijały, to za co to zwijanie odpowiada, tak bym powiedziała?
Znaczy, zwijanie białek odpowiada za ich prawidłową strukturę, czyli aktywność. Jeżeli białko bezpośrednio po syntezie nie jest aktywne, wymaga zwinięcia, aby było w pełni aktywne.
I czasami komórka, białko może ulegać nieprawidłowemu zwinięciu, tak? Od czego to zależy, że się zwija prawidłowo albo nieprawidłowo? Zachodzą jakieś procesy takie destrukcyjne, czy zmieniające w ogóle funkcje?
Znaczy, białka opiekuńcze pomagają w tym zwijaniu się. Problem ze zwijaniem w komórce polega na tym, że w komórce jest bardzo duże stężenie białek, tak zwany tłok molekularny. I białka, które ulegają zwijaniu, oddziaływują z innymi białkami, co jest dla nich niekorzystne i przeszkadza w tym zwijaniu. W związku z tym białka opiekuńcze w pewien sposób troszczą się, żeby takich nieprawidłowych oddziaływań nie było.
Czy oprócz tego, że te białka pełnią funkcję ochronną, tak, czyli jakby tutaj regulują działanie właśnie w komórce, mają też jakieś inne zadania? Mogą wpływać, nie wiem, na podział komórkowy albo na jakieś inne działania, które dotyczą komórek?
Tak, one na przykład uczestniczą czasami w procesie inicjacji replikacji DNA, czyli modyfikują kompleks, który rozpoczyna inicjację replikacji DNA, czyli powielenie materiału genetycznego w komórce. Potrafią też dezagregować białka, które uległy agregacji.
Co to znaczy dezagregować?
Jeżeli komórka znajdzie się w warunkach niefizjologicznych, na przykład podniesiona zostanie temperatura, to pewien procent białek w komórce utraci swoją strukturę. I wtedy te cząsteczki będą miały tendencję do oddziaływania z innymi cząsteczkami białek, które również częściowo straciły strukturę i będą się ze sobą sklejały. I powstaną takie twory o dosyć dużych rozmiarach, jeżeli chodzi o skalę komórki, które nawet są widoczne w mikroskopie elektronowym i to są właśnie agregaty białek.
O tym jeszcze będziemy mówić, o tych agregatach, przy okazji, jak przejdziemy już szczegółowo do tego, czym pan profesor się zajmuje, badaniami, ale białko to jest budulec, prawda? Tak to każdy wie, że my musimy jeść dużo białka, prawda? Nasz organizm go potrzebuje, żeby wszystko dobrze, żeby mięśnie funkcjonowały, żebyśmy byli zdrowi, tak? I chyba w 20% organizm człowieka składa się właśnie z białek. Bez nich nic nie działałoby prawidłowo. Czy one są wszędzie, właściwie we wszystkich komórkach? Czy są jakieś struktury naszego organizmu pozbawione białek?
Nie, one są wszędzie, we wszystkich komórkach.
Czyli w mózgu, we włosach, w paznokciach,
w każdej komórce naszego
mięśniowej, wszędzie.
Są wszędzie białka i dzięki temu w ogóle funkcjonujemy.
I ma znaczenie na przykład to dla tego funkcjonowania, że my spożywamy białko jako ludzie, jako znaczy, dla naszego organizmu bezpośrednio, czy nawet jakbyśmy białek nie jedli, to i tak te białka się będą jakoś tam tworzyły?
Znaczy białka, które spożywamy, są hydrolizowane do aminokwasów i następnie z tych aminokwasów ewentualnie powstają następne białka, także...
To jest potrzebne.
To jest potrzebne,
tak? Jako budulec. Tak. A panie profesorze, czy te białka, które funkcjonują w naszym organizmie, one mogą ulec jakiejś ewolucji, zmianom? Czy ich struktura się może zmieniać pod wpływem na przykład, nie wiem, mówił pan już o temperaturze, ale jakichś innych czynników, na przykład promieniowanie. Ludzie mają, nie wiem, radioterapię na przykład z powodu chorób nowotworowych. Są poddawani działaniu na przykład toksyn, jakiemuś stresowi tlenowemu. Te białka w naszym organizmie na to będą reagować i mogą zajść jakieś zmiany w nich?
Tak, reszty aminokwasowe obecne w tych białkach mogą ulegać pewnym modyfikacjom, co jest niekorzystne dla funkcjonowania białka i wtedy takie białka powinny zostać usunięte z komórki, na przykład poprzez degradację ich do wolnych aminokwasów. Jakby...
A można nagromadzić tyle nieprawidłowych białek, żeby to było szkodliwe wręcz dla naszego funkcjonowania, dla zdrowia?
Znaczy, jeżeli w komórce jest zbyt dużo szkodliwych białek, to ona powinna ulec nekrozie, czyli powinna ulec lizie, tak? Ale oczywiście, jeżeli w całym organizmie takich komórek będzie zbyt dużo, no to doprowadzi do śmierci organizmu, to jest oczywiste.
Panie profesorze, czy białka w takim razie zachowują się w różny sposób w zależności od tych warunków, którymi są poddawane? Na przykład co się będzie działo na przykład, jeśli ktoś będzie miał zły styl życia chociażby, tak? Na przykład będzie spożywał alkohol, tak? Ten alkohol będzie wpływał na białka, na syntezę białek, na to, co się dzieje w organizmie?
Niewątpliwie tak.
To takie może pytanie trochę z życia wzięte,
w pewnym sensie,
ale tak.
Tak, ale bo może alkohol jest takim czynnikiem, który wywołuje stres w komórce, czyli to zmienia homeostazę białek i to w pewien sposób wpływa na funkcjonowanie komórki. Tak można powiedzieć.
Czyli alkohol niekoniecznie, tak? Dobrze działa na białka.
Niekoniecznie.
Nie rozumiem, że pan profesor tego nie przebadał dokładnie.
Niekoniecznie, nie szczególnie, znaczy szczególnie w dużym stężeniu, bo alkohol jest czynnikiem, który denaturuje białka, ale picie alkoholu nie prowadzi do takiego do tak wysokiego stężenia alkoholu w komórce, żeby tam białka ulegały jakiejś masowej denaturacji. Czyli
można powiedzieć, że białka lubią taką równowagę w organizmie, wtedy wszystko działa prawidłowo, jak to jest w praktyce?
Dokładnie tak. Białka lubią być taką równowagę w organizmie i potrzebują takiej równowagi. Białka z swojej natury, albo przynajmniej ich część, jest stosunkowo niestabilna jako cząsteczki. I to jest ich cecha tak naprawdę pożądana. Bo one
ta niestabilność?
Tak, bo one muszą, przynajmniej białka regulatorowe, muszą charakteryzować się niestabilnością, bo one zmieniają swoją strukturę w trakcie działania. I ceną za tą niestabilność strukturalną jest ich zdolność do agregowania. To jest cena, którą białko płaci za to, że charakteryzuje się pewną niestabilnością. Bo takie same białka, znaczy podobne, może nie takie same jak nasze białka, to są białka w bakteriach, które żyją w gorących źródłach w temperaturze 100 stopni. I one tam znakomicie funkcjonują, te bakterie. Czyli ich białka wyewoluowały w ten sposób, że w tych warunkach są stabilne. Nasze są stabilne w warunkach, w których my funkcjonujemy.
A panie profesorze, czy w takim razie, jakby miał pan powiedzieć z punktu widzenia, powiedzmy, organizmu, tak? I tego, jak się komórka zachowuje, co się z nią dzieje i tak dalej. To białka potrzebują jakichś współpracowników. Mówił pan o aminokwasach. O tym, jakie one mogą mieć znaczenie dla powstawania, nie wiem, enzymów w organizmie, jakichś witamin, wiązania witamin, mają znaczenie też?
Znaczy, białka często do funkcjonowania potrzebują tak zwanych kofaktorów, czyli małych cząsteczek, które oddziaływują z tymi białkami. To mogą być cząsteczki ATP, to mogą być jony metali, to mogą być jakieś grupy prostetyczne, na przykład centra żelazosiarkowe. I żeby białko było funkcjonalne, to tego typu cząstki muszą
to się
być.
Dzieje na etapie komórce, tak?
To się dzieje w komórce.
A jakie to może mieć znaczenie później dalej, już poza komórką?
Znaczy, komórki funkcjonują jako takie, one się komunikują z sąsiednimi komórkami oczywiście, ale komórka jest w pewien sposób trochę niezależnym bytem. I organizm potrzebuje funkcjonujących komórek, więc jeżeli coś w komórkach dzieje się złego, to organizm jako całość, powiedzmy, widzi. Tak?
Mówił pan, że białka są w każdym właściwie, w każdej części organizmu, w każdej komórce organizmu, także w chromosomach, w genomie, tak, naszym, w genach mamy połączenia jakieś białkowe?
Znaczy,
i mają wpływ białka na jakieś ewentualne mutacje, na coś, co się nieprawidłowo dzieje?
W chromosomach są histony, czyli białka, wokół których upakowuje się DNA. Natomiast mutacje, które się pojawiają, mogą wynikać właśnie z warunków zewnętrznych, na przykład promieniowanie ultrafioletowe może generować mutacje, albo na przykład proces powielenia materiału genetycznego nie zachodzi w sposób wystarczająco wierny. Czyli kopia DNA, która powstaje, niesie mutacje. Ale jeżeli mówimy o mutacjach, to mówimy o zmianach w naszym DNA. Tak?
Czyli rozumiem, że mają tutaj również znaczenie i można powiedzieć, że ich znaczenie, czyli znaczenie białek ogólnie dla organizmu człowieka, no jest kolosalne. Jest właściwie, można powiedzieć, że bardzo no wszystko zależy, tak, od tego i też zależy bardzo wiele od wiedzy, jaką my mamy na temat białek, bo dzięki temu możemy kreować jakąś, nie wiem, politykę chociażby poszukiwania nowych leków czy terapii, prawda, w wielu chorobach.
Dokładnie tak.
Pani, w jakich chorobach, panie profesorze?
Pani ma absolutną rację. Na przykład cały szereg chorób neurodegeneracyjnych jest związanych z agregacją białek. To jest choroba Alzheimera, Parkinsona, choroby prionowe, czy też choroba Huntingtona. Na przykład w mózgu osób zmarłych na te choroby widać to, że neurony uległy, zanikły, a pojawiają się złogi białek, czyli agregaty białek.
I tym sposobem, panie profesorze, doszliśmy w naszej rozmowie do momentu, kiedy zaczniemy mówić po przerwie, która zaraz nastąpi, na temat pańskich badań i tego, za co został pan doceniony właśnie przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, która w tym roku przyznała panu swoją nagrodę, czyli tak zwanego Polskiego Nobla. Ja przypomnę państwu, że gościem jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Liberek, biolog molekularny, kierownik Zakładu Biochemii Białek na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Ja, Anna Matuszewska, witam państwa po przerwie. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany Krzysztof Liberek, biolog molekularny, kierownik Zakładu Biochemii Białek na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, laureat tegorocznej nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która jest nazywana Polskim Noblem. Pan profesor otrzymał to prestiżowe wyróżnienie za swoje badania nad białkami opiekuńczymi. Panie profesorze, czy te białka wpływają bezpośrednio na konkretne jakieś procesy w organizmie człowieka, czy co my dzisiaj dzięki nauce wiemy o nich na pewno?
Znaczy wiemy, że one są są we wszystkich organizmach żywych, czyli ich funkcje są bardzo istotne, bo uległy konserwacji w ewolucji.
Mówił pan profesor, że ich jest mało, tak? Że to jest niewielka liczba.
To jest...
grupa białek.
Myślę, że to jest około 1% wszystkich białek w komórce. Tak?
Ale mimo, że jest tylko 1%, to mają znaczenie istotne. Tak?
Mają bardzo istotne znaczenie.
No właśnie,
to,
proszę powiedzieć.
Co one robią, to ułatwiają zwijanie białek po syntezie, czyli są niezbędne do tego procesu. Uczestniczą w transporcie białek w komórce. Uczestniczą również w degradacji białek. Chronią białka w warunkach stresowych, prowadzą do rearanżacji kompleksów białkowych wtedy, kiedy to jest niezbędne w komórce. Czyli
zatrzymajmy się przy tym stresie. Czyli stres, komórka przeżywa stres, tak? Czyli człowiek przeżywa stres, tak? No bo można powiedzieć, jeśli już trzymamy się człowieka, tak, że ogólnie jeśli poddani jesteśmy w wysokiej temperaturze, tak? Czyli jesteśmy, nie wiem, na pustyni 40 stopni albo i 45, to jest wysoka temperatura, także dla nas, ale też dla naszych białek, które są budulcem naszego organizmu. I jaka jest wtedy rola tych białek opiekuńczych nad naszym organizmem? Co one robią? Co się dzieje?
Rzeczywiście, jeżeli temperatura wzrośnie ciała człowieka, to można się spodziewać, że niektóre białka będą ulegały rozwinięciu, czyli nie będą miały prawidłowej struktury. I białka opiekuńcze...
Będą to się zniszczą, tak?
Będą tak, ulegały zniszczeniu. I białka opiekuńcze starają się temu zapobiegać. Czyli wiążą się z tymi białkami i próbują je uratować.
A jeżeli my się czujemy w miarę dobrze, tak? Znaczy, jeśli to się im udaje, oczywiście.
Znaczy te badania, które my prowadzimy, to są z reguły nie na komórkach ludzkich, ale generalnie to tak we wszystkich komórkach powinno być. Natomiast często im się nie udaje uratować tych białek i one ulegają tak zwanej agregacji. My to nazywamy agregacją, czyli cząsteczki białka ze sobą oddziaływują i sklejają się ze sobą w takie dosyć duże twory.
No i tutaj chciałam się zatrzymać właśnie przy tych agregatach, bo pan profesor zajmuje się między innymi badaniami, a mówimy o komórkach nerwowych na przykład w mózgu, tak, które jeśli obumierają, bo chciałam się zatrzymać przy tym Alzheimerze, o którym pan profesor wcześniej już troszkę wspomniał, to komórki nerwowe obumierając, ich miejsce zajmują właśnie te agregaty, o których pan mówi, tak? Takie złogi białek. To jest taki rodzaj białek, które działają, mają niekorzystne działanie na tkankę, tak? Na mózg.
Niewątpliwie to jest bardzo niekorzystne dla komórek, ale tak naprawdę złogi to jest taki śmietnik komórkowy, w których są różne białka i to jest raczej już końcowy etap choroby, pokazujący dosyć jasno, że białka opiekuńcze nie dały rady i już sytuacja zaszła za daleko. To możemy trochę porównać do gotowania jajka. Jeżeli rozbijemy jajko kurze, to białko jest przezroczyste. Białka w tym białku są rozpuszczalne. Jeżeli je ugotujemy, to one agregują i są białe. I trochę
tak
podobna
fajnie,
sytuacja...
Fajnie można powiedzieć, że ugotowałem jajko, które białko zagregowało, tak? Tak. To jest na twardo.
To jest agregat białkowy tak naprawdę, tak, który widzimy. I może trochę podobna sytuacja jest w chorobach neurodegeneracyjnych, przy czym to się dzieje bardzo, bardzo długo, na przestrzeni lat. I to pokazuje, że białka opiekuńcze nie dały rady zapobiec temu procesowi.
Jeśli one nie dały rady zapobiec, to efekt człowiek na przykład, jeśli mówimy już o tych tkankach i komórkach nerwowych, problemy na przykład pojawiają się neurologiczne z pamięcią, czy z różne inne problemy, które mogą wystąpić, tak?
Tak, dokładnie tak jest, przy czym to już jest chyba wtedy dosyć późny etap choroby. I gdybyśmy chcieli na przykład zaradzać takim chorobom poprzez jakieś modulacje aktywności białek opiekuńczych, to trzeba by to umieć robić na bardzo wczesnych etapach choroby, kiedy proces agregacji nie jest nasilony jeszcze.
Czyli rozumiem, że białka opiekuńcze mogą pomóc tworzyć, opóźnić na przykład, albo zapobiec tworzeniu się tych agregatów, tych destrukcyjnych złogów w chociażby właśnie mózgu, tak, w komórkach mózgowych. I to jest też przedmiot jakby badań naukowych, tak?
Tak, to jest przedmiot badań naukowych, co prawda nie mojego zespołu, ale zrobiono prace pokazujące, że jeżeli jest w komórce więcej białek opiekuńczych, to agregacja właśnie białek odpowiedzialnych za choroby neurodegeneracyjne jest opóźniona, jakkolwiek tego nie robiono oczywiście w komórkach ludzkich, tylko w modelach doświadczalnych.
A panie profesorze, jest to szansa na przykład dla powstania leków, które będą zawierały cząsteczki takie właśnie, nie wiem jak to nazwać fachowo, białek opiekuńczych, namnożone, tak? Czyli tych dostarczymy sobie do organizmu poprzez jakieś leki, białka opiekuńcze, które będą zapobiegać albo na tym wczesnym etapie komórki nerwowe w mózgu nam ratować. Czy pan sobie w ogóle to wyobraża, że to byłoby możliwe? Czy nauka będzie za jakiś czas może mogła zaproponować takie cząsteczki?
Znaczy, to chyba nie ta droga, którą pani redaktor próbowała opisać.
Nie, że sobie...
Ja wyobrażam sobie, że trzeba by dostarczać jakieś małocząsteczkowe związki chemiczne, które by modulowały aktywność naszych białek, które są w naszych komórkach.
Czyli nie namnażamy, żeby ich było więcej,
tylko
dodajemy im jakąś...
Dajemy im jakiś związek chemiczny, który będzie z nimi oddziaływał, który na przykład spowoduje, że ich aktywność wzrośnie, albo że będzie ich większa produkcja w komórce.
To chodzi o to, żeby te białka opiekuńcze zapobiegały kumulowaniu się, czy o co my tutaj walczymy tak naprawdę i o co walczy nauka w tej chwili?
Według mnie moglibyśmy walczyć o to, żeby zapobiegać tworzeniu się agregatów.
Czyli jakby przeciwdziałać na przykład chorobie Alzheimera, tak? Czy tych wszystkich neurodegradacyjnych chorób, o których pan profesor wspomniał?
Tak, tylko w tych chorobach nie do końca wiadomo, co jest przyczyną, a co skutkiem, tak? To, że widzimy agregaty, to już jest jakby końcowy etap choroby. Natomiast jaki jest mechanizm inicjacji tego procesu, to tego chyba do końca nie wiadomo. Niewątpliwie homeostaza białek w komórkach mózgu uległa w tym momencie zaburzeniu i wydaje mi się, że pewna modulacja aktywności białek opiekuńczych mogłaby w tym wypadku pomóc.
No to muszę pana profesora zapytać też o onkologię i o komórki nowotworowe. Czy białka opiekuńczą mogą chronić zdrowe komórki na przykład przed tymi nieprawidłowymi mutacjami, zmianami struktury? Czy ochrona będzie dotyczyła właśnie też, czy to taka będzie trochę misja samobójcza, ponieważ one chronią wszystkie komórki? Czy umieją rozpoznawać te komórki prawidłowe od nieprawidłowych? Czy na przykład namnożenie białek opiekuńczych może chronić na przykład te nieprawidłowe nowotworowe komórki?
Tak, rzeczywiście. Jeżeli w nowotworze wykrywa się podwyższony poziom białek opiekuńczych, to jest zły czynnik prognostyczny, czyli chcielibyśmy raczej w komórkach nowotworowych obniżyć stężenie białek opiekuńczych albo zahamować ich aktywność.
Czyli to jest taka, można powiedzieć, ich aktywność niepożądana.
Tak.
To jest skutki uboczne posiadania
białek opiekuńczych. One się opiekują również nieprawidłowymi strukturami, nie potrafią rozpoznać, co jest dobre, a co jest złe. One działają na poziomie pojedynczej komórki. W tej chwili są prace, czy też badania kliniczne, w których próbuje się stosować inhibitory białka HSP90. To jest heat shock protein o masie molekularnej 90 kilodaltonów.
Jakich chorób?
I to w przypadkach chorób nowotworowych. Czyli... Cały szereg takich inhibitorów był testowany.
Czyli nauka, rozumiem, idzie dwuetapowo. Z jednej strony, jak je wykorzystać do tego, żeby pewne komórki chronić, a z drugiej strony, żeby też je wykorzystać w leczeniu.
Żeby zahamować aktywność w leczeniu nowotworów, bo one będą raczej promowały proces nowotworzenia, a nie hamowały ten proces.
A to ma też, jeśli chodzi o choroby onkologiczne, wpływ na to na przykład, że pacjent nie będzie odpowiadał na pewne leczenie? Bo czasami jednemu człowiekowi, który genetycznie ma podobny nowotwór, poda się dany lek i on zadziała, a u kogoś drugiego nie zadziała ten sam lek. To tutaj również białka opiekuńcze mogą mieć jakieś znaczenie dla, nie wiem, rokowania takiego pacjenta?
Znaczy, dla rokowania one mają, bo to pokazano. Natomiast ja nie jestem lekarzem i trudno mi się wypowiadać w sposób bardzo autorytatywny, ale wydaje mi się, że ich podwyższony poziom negatywnie będzie wpływał na...
Czyli jest, jeśli poziom tych białek jest wysoki, lek może nie działać po prostu, tak? Może
bo
nie.
Leki nowotworowe, przeciwnowotworowe mają za zadanie zabić komórki nowotworowe, tak? Czyli jeżeli będą białko opiekuńcze, one będą jakby przeciwdziałały temu procesowi.
No i dobrze, panie profesorze, jeśli tak jest, albo tak powinno być, to możemy jakoś farmakologicznie obecnie obniżyć poziom lub aktywność białek opiekuńczych? Są takie tabletki, że tak powiem?
Jeszcze takich tabletek nie ma, ale problem polega na tym, że nie możemy ich całkowicie... Po pierwsze, tych białek jest dużo, w sensie to nie jest jedno białko, tylko to jest kilka albo kilkanaście nawet, albo kilkadziesiąt różnych białek.
Także... Czyli każde z nich musiałoby mieć odrębną jakąś
dokładnie tak.
blokującą substancję.
I musimy wiedzieć, które białko uczestniczy w interesującym nas procesie. Tego jeszcze nie wiem.
A to jest perspektywa właśnie badań naukowych? Ta wiedza, o której pan profesor mówi?
Tak.
W jakim kierunku idą te badania w tej chwili na świecie?
To są właśnie kierunki, w których pracuje wiele zespołów naukowych na świecie. Przede wszystkim białka opiekuńcze w chorobach neurodegeneracyjnych, chyba mniej w nowotworach, ale próbuje się zastosować inhibitory białek opiekuńczych również.
Specyficznego pana zespół, białka. Pana profesora, czym się teraz zajmuje?
My się zajmujemy mechanizmem dezagregacji białek. I to robimy in vitro, czyli w próbówce. Izolujemy białka ludzkie, ale również drożdżowe z komórek. Co prawda to nie są komórki ludzkie, tylko komórki bakterii. My je produkujemy w bakteriach, oczyszczamy, mamy je w roztworach i następnie próbujemy zrozumieć proces dezagregacji. Czyli tam bierze udział 5 różnych białek opiekuńczych. To jest tak naprawdę taka mała maszyna molekularna składająca się z 5 różnych białek, które muszą ze sobą ściśle współpracować, żeby proces zachodził efektywnie.
A jakie może mieć znaczenie zrozumienie tego procesu dla praktyki, nie wiem, dla nauki, dla praktyki klinicznej późniejszej, dla jakichś terapii, które będą mogły być wdrażane, że będziemy wiedzieć, jakie są mechanizmy działania, to co Państwo badacie?
Znaczy niewątpliwie to, co my robimy, to są badania podstawowe, tak? Ale według mnie trzeba prowadzić badania podstawowe, żeby zrozumieć procesy, bo to nam pozwoli ewentualnie interweniować i wiedzieć, w którym miejscu należy taką interwencję przeprowadzić. Mogę również powiedzieć, że białka opiekuńcze są bardzo konserwowane, w związku z tym wiele wyników, które uzyskuje się dla białek drożdżowych, można wprost prawie że przenosić na ludzkie białka. Na przykład białko ludzkie wprowadzone do drożdży znakomicie funkcjonuje i drożdże się czują szczęśliwe.
Panie profesorze, na świecie w wielu dziedzinach nauki trwa taki trochę wyścig, prawda? Kto będzie pierwszy, kto zrobi jakieś odkrycie, kto dostanie tą Nagrodę Nobla, prawda? Tutaj jeśli chodzi o białka opiekuńcze, są jakieś takie ośrodki, które rywalizują ze sobą albo są już daleko posunięte w swoich badaniach. Gdzieś pan profesor widzi jakiś potencjał tutaj? Na odkrycia naukowe?
Niewątpliwie współczesna nauka to konkurencja i istotne jest, kto jest szybszy. Jeżeli chodzi o białko opiekuńcze, to szczególnie silne środowisko jest w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. To są w tych dwóch krajach pracuje najwięcej grup badawczych i tam ten poziom nauki, jeżeli chodzi o tą wąską stosunkowo dziedzinę białek opiekuńczych, jest bardzo wysoki.
A jaką pan profesor widzi perspektywę dla tutaj jakichś takich odkryć znaczących, które będą dotyczyły białek opiekuńczych i jakby pójścia dalej, tak? Czyli one się mogą przyczynić do opracowania jakichś terapii, leków w jakiejś perspektywie czasu?
Tak, ale ja bym raczej widział tą perspektywę trochę jako dłuższą perspektywę, co najmniej 10-20 lat.
Tak, no to nie taka bardzo długa, panie profesorze.
No nie, ale z punktu widzenia rozwoju nauki to jest stosunkowo długa perspektywa. Te białka zostały odkryte powiedzmy w latach 80. Ich funkcje poznano w latach 90. Także badania trwają 20 lat, mniej więcej lat nad nimi.
Panie profesorze, na początku grudnia będzie pan w Warszawie na Zamku Królewskim odbierał nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, czyli tego tak zwanego polskiego Nobla. Już ze świata nauki płyną gratulacje. Jest pan przygotowany na wyjazd? Co się będzie działo w najbliższych dniach?
Znaczy rzeczywiście trochę moje życie się chwilowo zmieniło, bo jestem zapraszany do różnych rozgłośni radiowych, choćby tutaj. No rzeczywiście powoli się do tego przygotowuję. Myślę, że to jest dla mnie duże wyróżnienie i cieszę się z niego bardzo, ale też chciałbym podkreślić, że to jest również wyróżnienie dla członków zespołu, bo tak naprawdę ja siedzę za biurkiem, piszę publikacje i granty, natomiast to moi doktoranci realizują doświadczenia i to tak naprawdę ich trud przyczynił się do tego, że te prace zostały opublikowane, a następnie docenione przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Także chciałbym to jasno podkreślić.
Ta nagroda też, pani profesor, zwróciła uwagę na tematykę, którą pan się zajmuje, na pańskie badania. Ma pan jakieś takie naukowe marzenie może związane z tym, że może znajdzie się jakiś sponsor, który na przykład, nie wiem, kupi wam jakiś sprzęt, coś by się przydało? Czy wszystkie właśnie potrzeby macie zapewnione, zaspokojone?
Oczywiście, że mamy duże potrzeby. Jeżeli chodzi o finansowanie naszych badań, to są granty Narodowego Centrum Nauki i moim marzeniem, czy też potrzebą jest to, żeby ten system finansowania był bardziej efektywny, żeby był większy poziom sukcesu w uzyskiwaniu grantów w Narodowym Centrum Nauki. W tej chwili on oscyluje wokół 10%, więc to tak naprawdę zaczyna być loteria. Dobrze by było, gdyby on wzrósł ponad 20%, to jest rozsądna liczba. 10% to jest absolutna loteria.
To liczymy, że to pańskie marzenie się spełni. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem był profesor doktor habilitowany Krzysztof Liberek, biolog molekularny, kierownik Zakładu Biochemii Białek na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, laureat tegorocznego tak zwanego Polskiego Nobla, najważniejszej nagrody naukowej w naszym kraju, przyznawanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Jeszcze raz dziękuję panu profesorowi, państwu również dziękuję za uwagę. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.